Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejny wieczór, w kolejny poniedziałek, w kolejne nasze spotkanie zasypiakowe. Kochani, poniedziałek, czyli oczywiście spotkania ze świętymi. Dzisiaj w ogóle jest dosyć ważna święta, bo dzisiaj święta Jadwiga Śląska, w sensie dla nas w Polsce ważna święta. Ale tak jak mówiłem, zajmiemy się takimi świętymi mniej znanymi. Bardzo chcę ich poznawać. Ja wiem, że oczywiście oni może się wydają mniej znani dla nas, ale pewnie dla niektórych są znacznie bardziej znani. Ten, o którym dzisiaj będzie, w niektórych rejonach świata jest bardzo znany i pewnie by się obraził. Znaczy może nie święty, ale jego jacyś, nie wiem, wielbiciele, że mówię, że mało znany. Koniec dzisiaj o takim bardzo młodym świętym, zmarłym w bardzo młodym wieku. Mianowicie o świętym Gerardzie Majela, nie wiem do końca jak się go czyta. Majela się pisze. Gerard urodził się w Muro Lucano w roku 1726. Co bardzo ciekawe, przez wiele lat, w sensie w swojej młodości, był po prostu krawcem, który jednocześnie pracował w Pałacu Biskupim jako kamerdyner. W ogóle jak słyszę takie hasła, że ktoś, jakiś biskup miał kamerdynera, to no, słabo mi się myśli o tym, no ale okej. Dosyć wcześnie chciał wstąpić do zakonu, na początku chciał zostać kapucynem, ale niestety miał bardzo słabe zdrowie i nie przyjęto go do tego zakonu kapucynów. Jednakże zgłosił się w końcu do założonego 17 lat wcześniej przez świętego Alfonsa zakonu redemptorystów, chyba wam wszystkim znanego. Miał z tym trochę problemów, bo rodzina nie chciała się na to zgodzić, dlatego że miała całkiem niezłe profity z tego jego krawiectwa, był dobrym krawcem. Jednocześnie też się bali trochę o to jego zdrowie. Ale w końcu uciekł z domu i potajemnie, mając 23 lata, wstąpił do tegoż zakonu. Został bratem zakonnym, wykonywał takie proste posługi, był właśnie krawcem, tylko że tym razem w zakonie, zakrystianinem, kucharzem, infirmarzem i ekonomem. I też często go wysyłano, żeby załatwiał w związku z tym różne prace w urzędach i tak dalej, żeby załatwiał pisma, żeby wykonywał takie zadania. I co ciekawe, to się stało dla niego takim ogromnym polem do popisu w głoszeniu Ewangelii. W sensie, on był bratem, nie był kaznodzieją, nie był księdzem, mszy nie odprawiał. Ale właśnie będąc w urzędach, będąc w różnych tam sprawunkach, jak to mówimy, kiedy mu kazano je wypełniać, te właśnie miejsca wykorzystywał, żeby ludziom opowiadać o Panu Jezusie. I oczywiście, jak to często w takich sytuacjach, Bóg go w tym obdarzył wieloma łaskami, nie? Mówią o bilokacji, o uzdrawianiu, o rozmnażaniu jedzenia, o czytaniu w sumieniach i tak dalej. Ale najciekawszą chyba rzeczą, jaką on przeżył, jako młody człowiek, bo on w ogóle zmarł w bardzo młodym wieku, tak jak wam mówiłem, zmarł miał zaledwie 29 lat, więc zauważcie, że w zakonie no, udało mu się być no, niecałe 6 lat pewnie. Został w pewnym momencie oskarżony, jak się potem okazało fałszywie, ale oskarżony, no jakieś takie nieczyste grzechy z jakąś młodą dziewczyną, córką pewnej rodziny, u której on się zatrzymywał w trakcie różnych tam swoich podróży. I on przyjął taką linię, nie wiem, czy ona jest mądra, czy nie mądra, ale kiedy go to oskarżono, kiedy potem święty Alfons jakby miał to rozstrzygnąć i zapytał go, żeby się wytłumaczył z tego, on po prostu milczał. Przyjął to w swoim sumieniu, tak to rozeznał, że będzie zachowywał się jak Pan Jezus, który no, nie otwierał ust swoich, tak? Ale zauważcie, że to też nie do końca prawda, nie? Jakby Pan Jezus również się bronił i mówił, że kiedy mówili o nim nieprawdę, to mówił, dlaczego mówicie nieprawdę? On postanowił milczeć, w związku z tym go ukarano, uznano go winnego, więc trochę na jego zawołanie, to nie do końca mi się podoba, ale no, jego wybór. I co w ogóle ciekawe, zabroniono mu w ogóle przystępowania do Komunii Świętej. To było dla niego największe takie jakby ukaranie, które go spotkało. Na szczęście tam po czasie okazało się, że wszystkie te oskarżenia zostały odwołane, on został jakby zrehabilitowany, ale przeżył taki czas, troszeczkę na swoją własną, że tak powiem, prośbę, no bo się właśnie nic nie odzywał, kiedy został niesłusznie oskarżony. Aczkolwiek on to tłumaczył, i to jest jakby, myślę, jakaś jego duchowość, że po prostu chciał przyjąć cierpienie niesłusznego oskarżenia, nie? Niczego specjalnego w sumie potem w życiu już nie uczynił, jakby był ciągle tym bratem, który po prostu bardzo wielu ludziom pomagał. Mówię, niczego specjalnego w takim sensie, wiecie, spektakularnego, bo to ja uważam, że to jest w ogóle najpiękniejsza świętość taka, codzienna taka, w urzędzie taka, podczas robienia zakupów i tak dalej. No i właśnie z uwagi na to swoje słabe zdrowie, mimo że go tam wysyłali do jakichś tam uzdrowisk gdzieś tam, żeby mu trochę podreperować to zdrowie, to w wieku 29 lat zmarł. I co ciekawe, oczywiście od razu jakby jego grób stał się po prostu miejscem pielgrzymek, szybko rozpoczęto proces kanonizacyjny, znaczy szybko jak szybko, no, i ogłoszono go najpierw błogosławionym, potem świętym, ale to już w XX wieku. Jest do dzisiaj bardzo popularne to sanktuarium, gdzie jego relikwie spoczywają, i tam mnóstwo ludzi doznaje różnego rodzaju łask. Redemptoryści go w ogóle bardzo, bardzo cenią. Kochani, o tym, że on był bratem, o tym, że jakby działał w takich normalnych warunkach, już wam mówiłem też niedawno przy okazji innego świętego, ale czytam wam jego historię właśnie z uwagi na tą jedną historię tego niesłusznego oskarżenia. Kochani, to jest trudne mierzyć się z czymś takim. Tak jak mówię, tutaj możemy nie do końca się zgadzać albo zgadzać z tą jego postawą, którą on przyjął. Czyli żeby się w ogóle nie bronić. Skoro to była nieprawda, powinien to powiedzieć. Ale po prostu przyjął to jako niesłuszne oskarżenie i poniósł konsekwencje tego. Kochani, takich rzeczy, no niestety, w życiu się dzieje trochę, nie? My czasem tego doświadczamy, kiedy ktoś nas niesłusznie oskarży, kiedy nas pomówi o coś i musimy to nosić. Ale też, kochani, nie oszukujmy się, my czasem to robimy. Już sobie o tym kilka razy chyba w zasypiakach kiedyś myśleliśmy, nie? Gdzie właśnie żeśmy kogoś niesłusznie pooskarżali, niesłusznie o coś oskarżyli i przypisali mu coś, co, no właśnie, co nie było prawdą. Kochani, znowu, bo to są rzeczy, z którymi warto się mierzyć. Usiądźcie teraz chwilę do modlitwy i pomyślcie, czy aktualnie nie ma gdzieś kogoś takiego, kogo też, zadajcie sobie pytanie, w myślach nie oskarżacie, bo wiem, że może czasem niektórzy sobie powiecie, nie, ja nikomu złego słowa nie powiedziałem, w sensie o nikim żadnego nieprawdziwego słowa nie powiedziałem. Staram się wystrzegać takich rzeczy i to pięknie. Ale może w twojej głowie kogoś oskarżasz? Kochani, ja czasem w głowie prowadzę takie procesy nad ludźmi, nie? Którzy coś tam zrobili mi złego na przykład, a ja ich potem jeszcze oczywiście oskarżam o tysiąc innych rzeczy. Jakby przypisuję im potem całe zło świata, nie? Oparte właśnie na tym jakimś tam jednym wydarzeniu, czy nawet więcej wydarzeniach, ale ja to rozszerzam i robię takie oskarżenia w swojej głowie. Spróbujcie teraz trochę z tymi oskarżeniami, które w waszych głowach są, trochę się zmierzyć i za to przeprośmy. Dobry Panie Jezu, prosimy Cię, żebyś oczyszczał nieustannie nasze myśli, nasze głowy, nasze intencje, to wszystko, co się dzieje, właśnie przede wszystkim w nas samych. Spraw, żebyśmy mieli czyste wnętrza, takie wnętrza, które nie przypisują zła, które nie pastwią się nad innymi, które potrafią oddawać Tobie w ręce, szczególnie te relacje, które są jakoś trudne. Daj nam taką wolność i taką czystość w naszym myśleniu. Bardzo Cię o to prosimy i za wszystkie nasze grzechy w tej dziedzinie. Bardzo Cię, Panie Jezu, przepraszamy. Pomóż nam i błogosław nam w tym. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, dajcie się na koniec pobłogosławić, oczywiście jak zawsze. Proszę o Wasze czoła. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie, proszę, najlepiej śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie piękna, spokojna, dobra noc, pełna pięknych myśli, spokojnych i czystych. Oby ich było jak najwięcej w naszym życiu. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. Z Bogiem.